Teraźniejsza prawda numery 109 i 110. Styczeń, kwiecień 1947 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13 i od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1933 roku, na stronie 4. Ciąg dalszy. Wiersz 29 z 12 rozdziału 2 Księgi Mojżesza podaje, że Pan postanowił użyć ostatniej presji przeciw Faraonowi w celu wyswobodzenia Izraela z niewoli, przez zesłanie 10 plagi na każdy dom egipski, przez którą byliby pozabijani pierworodni z ludzi i bydła. Pan okazał wielką cierpliwość przeciw temu podstępnemu królowi, cierpliwość w usiłowaniach dokonania swego celu, a z powodu opozycji okazał surowość, aby cel ten osiągnąć. Ażeby właściwie ocenić znaczenie 10 plagi dla Egipcjan, musimy wziąć pod uwagę, że pierworodny u narodów wschodnich ma większe znaczenie, aniżeli wszyscy inni członkowie rodziny razem wzięci. Zniszczenie pierworodnego było zatem najstroższym ciosem dla rodziny. Dlatego 10 plaga była okropniejszą dla Egipcjan, aniżeli 9 poprzednich plag razem wziętych. 10 plaga w figurze rozpoczęła się punktualnie o północy. Noc pozafiguralna rozpoczęła się w tym wypadku w jesieni 1874 roku, a skończy się w jesieni 1954 roku i obejmuje Parouzję i Epifanię. Wojna okopowa rozpoczęła się 21 września 1914 roku, i od czasu wojny w okopach rozpoczęło się osłabianie narodów, tak iż w końcu staną się zupełnie bezsilnymi, by wytrzymać ciosy Armagedonu, gdy on nadejdzie. Gniew, czyli wielki ucisk, rozpoczął się zatem 21 września 1914 roku, to jest pierwszego dnia siódmego miesiąca według rachuby żydowskiej i przypadł akurat w połowie 80-letniej nocy, to jest 40 lat od jej rozpoczęcia i 40 lat od jej zakończenia. W przepowiedziany czas nastąpiło tedy zabijanie pierworodnych pozafiguralnego Egiptu od człowieka aż do bydlęcia. Pozafigury egipskich pierworodnych z ludzi i bydła były już wytłumaczone, mianowicie, że pierwsi reprezentują nowe stworzenia, a drudzy człowieczeństwo członków klasy wtórej śmierci, z których żaden nie pozostanie żywym. Ani w nowym stworzeniu, ani w człowieczeństwie po przemienionym gniewie, tak jak żaden w figurze nie był zachowany w ową noc. Pan zabijał wszystkie pierworodstwa w ziemi egipskiej i wszelkie pierworodne z bydląt. Werset 29. Zauważmy teraz zmianę w wyrażeniu, podającym najwyższą i najniższą różnicę klasową tych, których pierworodni mieli być pobitymi w wypełnieniu, jak podane w wierszu 29, od wspomnianej w przepowiedni podanej w drugiej Mojżeszowej rozdziale 11 wersecie 5. Krańcami klasowymi wspomnianymi w przepowiedni jest, od pierworodnego faraonowego, który miał siedzieć na stolicy jego, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach. To jest pierworodny króla i pierworodny najniższego rzędu niewolnicy, lecz w wypełnieniu różnica jest między pierworodnym króla, a pierworodnym więźnia, który był w więzieniu, 2 Mojżeszowa rozdział 12 werset 29. Czy jest tu sprzeczność? Na pewno nie. Dlaczego zatem zachodzi zmiana w wyrażeniu? Pozafigura wymaga tego. Jak już zauważyliśmy przy badaniu poza figury z drugiej Mojżeszowej rozdziału 11 wersetu 5, że nasz Pan wypowiedział straszne groźby, w drugiej Mojżeszowej rozdziale 11 wersetach od 4 do 8, przez poza figuralnego Aarona, od późna 1913 roku do jesieni 1916 roku. Z tego powodu dał tylko taką przepowiednię, jaką Kościół wtedy rozumiał. Wtedy nie rozumieliśmy, że podczas ucisku przeżyjemy dwa małe wieki Ewangelii, i że małe imperium szatana, czyli mały pozafiguralny Egipt, będzie wystawiony w tym czasie, gdy lud Boży będzie w niewoli, a z której mają być wyzwoleni przez małą dziesiątą plagę po wylaniu dziewięciu innych małych plag. Przeto pomiędzy rokiem 1913 a 1916 nie mogliśmy dać żadnej przepowiedni odnośnie pierworodnych małego imperium szatana, cierpiących pod małą dziesiątą plagą, która jest częścią wielkiej dziesiątej plagi, a która obejmuje pierworodnych małego Egiptu. Więc gdy podawaliśmy przepowiednie o dziesiątej pladze, od czasu na krótko przed rokiem 1914, do jesieni 1916, to przepowiadaliśmy, że dziesiąta plaga będzie obejmowała wszystkich pierworodnych we wszystkich częściach społeczeństwa, tak pomiędzy krańcami jak i w krańcowościach tegoż, co jest objęte w wyrażeniu, od pierworodnego faraonowego do pierworodnego niewolnicy, która jest przy żarnach. Lecz w opisie figuralnego wypełnienia dziesiątej plagi, Bóg podał ten opis, aby był figurą, jak jego lud będzie świadkiem zniszczenia pierworodnych pozafiguralnego Egiptu, i lud Boży przychodzi coraz więcej do zrozumienia, że pomiędzy pierworodnymi pozafiguralnego Egiptu są załączeni i pierworodni małego imperium szatana, pozafiguralnego małego Egiptu, który od roku 1917 działa coraz więcej wśród ludu Bożego, wprawdzie podbijając ich stopniowo w niewolę. Wyrażenie, pierworodny więźnia, który był w więzieniu, odnosi się do pierworodnych małego Egiptu. Zobaczymy, jak to może być i jak to można zrozumieć. Między innymi symbolami biblijnymi, wielkie grono jest przedstawione jako więźniowie, zakuci w kajdany w podziemnym więzieniu. Psalm 107 wersety 10, 14 i 16. Gdy weźmiemy pod uwagę właściwie przetłumaczony przez doktora Younga wiersz 11, z psalmu 79, to zauważymy tę samą myśl, niech przyjdzie przed oblicze Twoje narzekanie więźniów, wielkiego grona, a pozostaw synów śmierci, klasę wtórej śmierci. Gdy właściwie przetłumaczymy ostatnie zdanie w wierszu 21, z psalmu 102, które podaje, i otworzył, do wejścia w bramę śmierci, synom śmierci, to zauważymy, że w wierszach od 21 do 23 jest mowa o sześciu klasach, wielkie grono więźnie, klasa wtórej śmierci synowie śmierci, małe statko Syjon, starożytni i młodociani święci Jeruzalem, i klasa restytucyjna narody i królestwa. Przeto wiersz 21 dowodzi, że wyrażenie więźniowie odnosi się do wielkiego grona. Do nich również stosuje się wyjątek z listu do Żydów rozdziału 2 wersetu 15, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli, i psalm 69 werset 34. Przeto wiersz 29, wskazujący na więźniów, będących w więzieniu, odnosi się do wielkiego grona. Mając w umyśle ten fakt, że chociaż byli utracjusze koron podczas całego wieku Ewangelii, to jednak wielkie grono, jako klasa, przyszło do egzystencji dopiero podczas ucisku, Epifanii, objawienie rozdział 7 werset 9. Drugi Tymoteusza rozdział 4 werset 1, z czego widzimy, że tylko od roku 1917 mogli być więźniowie, czyli wielkie grono. Kto jest zatem pierworodnym więźnia wspomnianym w drugiej Mojżeszowej rozdziale 12 wersecie 29? Są to nowe stworzenia, wodzowie wielkiego grona, którzy wprowadzili błędy, czyli fałszywi nauczyciele, przedstawieni w Abiju, w angielskich wydaniach Cieni Przybytku strona 119, znajduje się u dołu notatka, opuszczona w polskim wydaniu, mająca łączność z wyrażoną tu myślą. Gdy przychodzimy do coraz jaśniejszego zrozumienia wysokich zalet charakteru, jakie są wymagane od tych wszystkich, którzy kiedyś osiągną żywot wieczny na jakimkolwiek poziomie, i że niewielu, zdaje się, czynić starania o wyrobienie sobie doskonałej miłości, jako zasady rządzącej ich życiem, myśli nasuwają się, czy ci dwaj synowie Aarona, których Bóg ukarał śmiercią, czy nie przedstawiają znacznej części poświęconych i spłodzonych z ducha osób, którzy zaniedbali osiągnięcia wysokiego stanu serca, jaki jest koniecznie potrzebny, i którzy ostatecznie nie będą godni żadnego życia, ale przeciwnie zostaną wytraceni we wtórej śmierci. Przypis tłumacza, notatka w cieniach przybytku, angielskie wydanie, strona 119, odnosi się do strony 136 w polskim wydaniu, koniec przypisu tłumacza, nowe stworzenia, którzy są członkami pozafiguralnego Jambresa. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 9, i nowe stworzenia, którzy są członkami szóstego męża z bronią ku zabijaniu, Ezechiela rozdział 9 wersety 6 i 7, 1 Koryntów rozdział 3 werset 17. Ci są pierworodnymi małego Egiptu i poginą z pierworodnymi wielkiego, pozafiguralnego, Egiptu. Jako pozafigura pierworodnego więźnia, który był w więzieniu. Z tego widzimy, że podczas tego okresu Epifanii, to jest lat 1914-1954, wszyscy przesiewacze z nowych stworzeń, pozostający przy życiu z pięciu przesiewań, jak i przesiewacze z nowych stworzeń z szóstego przesiania, przestaną istnieć na wieki. Przeto nie tylko spłodzeni z ducha przesiewacze, którzy zaparli się okupu i ofiary za grzech w pierwszym przesianiu, ale także spłodzeni z ducha przesiewacze z tych drugich czterech przesiewań, którzy jako ten pozafiguralny Nadab ofiarowali w parouzji obcy ogień przed Panem i przeszli do Epifanii, jak również nowe stworzenia, którzy w Epifanii ofiarowali obcy ogień przed Panem. Jako ten pozafiguralny Abiju, ci wszyscy pomrą wtórą śmiercią. To jest okropny stan, w jaki wpadli ci wszyscy z nowych stworzeń, którzy ofiarowali obcy ogień przed Panem. To powinno nas pobudzić do wielkiej obawy i drżenia, abyśmy z zarozumiałości, lub będąc upici błędem, trzecia Mojżeszowa rozdział 10 wersety 1, 2 i od 8 do 11, nie okazali się przed Panem, będąc zajęci sprawami pańskimi, z obcym ogniem, fałszywymi naukami, w naszych kadzielnicach, to jest wersetach biblijnych, ponieważ trwanie w takim postępowaniu znaczy śmierć nowego stworzenia i człowieczeństwa, które w takim postępowaniu zostaje pozbawione sprawiedliwości Chrystusowej, gdyż straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. Żydów rozdział 10 werset 31. Tak jak Aaron i jego wierni synowie, wstrzymujmy się i odłączmy od takich, a pozostańmy w świątnicy. Trzecia Mojżeszowa rozdział 10 wersety 6 i 7. Zabijanie pierworodnych zaczęło się o północy, kiedy ludzie zwykle śpią. W stanie Faraona, jego urzędników, sług, i wszystkich Egipcjan, werset 30, zdaje się odnosić do ich wstania z łóżek, a powstali, by zobaczyć straszną rzecz, śmierć pierworodnych. To przedstawia szatana, duchowych i ludzkich urzędników jego królestwa i wszystkich innych ludzi zgodnych z jego królestwem, którzy najpierw stali się świadomymi śmierci pozafiguralnych pierworodnych, a potem dowiedzieli się, że ta śmierć była wieczną. Wielki krzyk faraona, jego urzędników i innych Egipcjan, jak i ich wielka żałość, wypełniły się częściowo w pozafigurze, gdy przez wojnę i nieprzyjazne wypadki po wojnie, byli częściowo pobici w chrześcijaństwie pozafiguralni pierworodni. Jako ilustrację możemy przytoczyć śmierć papieża Piusa IX, który zajmował tron papieski w czasie rozpoczęcia się wojny światowej. Zabicie tak wielu członków jego kościoła było tak bardzo smutnym dla niego, że to go aktualnie zabiło. Również zwolennicy papiestwa bardzo się z tego smucili, lecz smutek ich będzie o wiele większy, gdy się dowiedzą, że on, jako część pozafiguralnego pierworodnego faraona, umarł na zawsze. Za inny przykład może posłużyć zabicie wielu członków hierarchii greckiej i rzymskiej przez Sowiety, co było również powodem wielkiego smutku wśród poszczególnych ich wyznawców. Ilustracją tego smucenia się i lamentów jest obecny papież i jego współwierni członkowie w hierarchii, kapłaństwie i stanie świeckim. Obciążone życie wyższych członków hierarchii Kościoła rzymskiego, greckiego i anglikańskiego z powodu warunków wojennych i powojennych jest powodem zabijania coraz większej liczby tych osób. Wszystkie takie wypadki sprawiają wiele smutku szatanowi, urzędnikom jego królestwa i tym drugim pozafiguralnym Egipcjanom i doprowadzą do większego smutku, gdy się dowiedzą, że ci wszyscy pomarli na zawsze. Dotąd widzimy początek w zadawaniu 10 plagi i następstwa smutku z powodu niej. Pisane w 1933 roku. Lecz to był tylko początek. Ta plaga dotąd nie wywołała takiego wrażenia, jakie wkrótce wywoła, z powodu, że nie doszliśmy jeszcze do znaczniejszej czynności pozafiguralnej 10 plagi. Ta plaga na pewno więcej się odznaczy w nadchodzącym symbolicznym trzęsieniu ziemi, gdzie nie będzie ujścia, ani ucieczki dla pasterzy i najzacniejszych tej trzody, Jeremiasza rozdział 25 wersety od 31 do 38. Wszystkie nowe stworzenia pomiędzy nimi, którzy są z pierworodnych pozafiguralnego Egiptu, umrą wtórą śmiercią w czasie ich pobicia. Izajasza rozdział 65 wersety od 11 do 15. W obrazie Jehu, w nadchodzącym symbolicznym trzęsieniu ziemi, jest to wykazane kilkoma sposobami, na przykład obalenie Jezabeli obejmuje zniszczenie hierarchii papieskiej i wodzów obrazu bestii, którzy są spłodzeni z ducha. Druga Królewska rozdział 9 wersety od 30 do 37, objawienie rozdział 14 wersety od 9 do 11. Ten ostatni werset obejmuje, między innymi rzeczami, wielki krzyk pozafiguralnych Egipcjan z powodu śmierci ich pierworodnych. Inny przykład mamy w drugiej Królewskiej rozdziale 10. Wymordowanie 70 synów Achabowych, podane w tym rozdziale, przedstawia różne grupy, między którymi jest wiele pierworodnych pozafiguralnego Egiptu, chociaż, rozumie się, jest wielu takich pośród tych grup, którzy nie są z pierworodnych. Większość pierworodnych pozafiguralnego Egiptu będzie zniszczona w nadchodzącym trzęsieniu ziemi, ponieważ ono ma zniszczyć królestwo szatana, tak jak ono teraz istnieje w państwie, kościele i kapitale, a takie zniszczenie obejmuje z konieczności i większość pierworodnych pozafiguralnego Egiptu, ponieważ ci stanowią znaczną większość pasterzy i głównych strzody. Jeremiasza rozdział 25 wersety od 34 do 38, że smutek nad tymi pierworodnymi będzie wielki. Możemy wnioskować nie tylko z wiersza 30, ale także i z objawienia rozdziału 18, gdzie znajduje się opis o wielkim smutku nad tymi pierworodnymi. Ten smutek będzie po całym świecie, w każdym kraju i wyznaniu wielkiego i małego Babilonu, i we wszystkich jego arystokracjach, bo nie było domu, w którym by nie był umarły. Werset 30. Wiersz 31 pokazuje zupełne poddanie się faraona, pomimo jego uporu stawianego do najwyższego stopnia, by nie zezwolić na wyswobodzenie Izraela. Lecz ktokolwiek chciałby sprzeciwić się mądrym, sprawiedliwym i miłym rozkazom Jehowy i jego zamiarom, chociażby upór był jak najsilniejszy, taki musi w końcu upaść pod jego potężną mocą. Jehowa jest jeden, z którym każdy musi się prędko zgodzić lub upaść pod jego nieugiętą siłą, o czym faraon dowiedział się z niewymownym smutkiem dla siebie i swego ludu. Jak bardzo trwożliwym okazał się on w czasie swego poddania i z jakim pośpiechem starał się tej nocy po pladze o rozmowę z posłańcami bożymi, werset 31, których dotąd traktował w sposób bezwstydny, kłamliwy i bezczelny. Jego poddanie się było kompletne, gdy rzekł tej nocy do Mojżesza i Aarona: wstańcie, wynijdźcie z pośrodku ludu mego, i wy i synowie izraelscy, a poszedłszy służcie Panu, jakoście mówili. Nadto trzody wasze i bydła wasze zabierzcie, jakoście żądali, a odchodząc, mnie też błogosławcie. Pozafiguralnie to znaczy, że szatan podczas tego okresu nocy, to jest od 1914 do 1954 roku, gdy jego królestwo chyli się ku upadkowi, a jego pierworodne, hierarchia papieska, i pierworodni w każdym pozafiguralnym domu egipskim umrą, wyrzeknie się swojej kontroli nad ludem Bożym, odnośnie ich człowieczeństwa i nowych stworzeń, zgadzając się, by były użyte na chwałę Bożą i wypędzi ich spośród ludu swego. To miało swój początek w prześladowaniu ludu Bożego w państwie brytyjskim, to jest tych, co nie chcieli się poddać militaryzmowi i byli przez prześladowania wypędzeni spośród pozafiguralnych Egipcjan. W Ameryce to nastąpiło w 1918 roku, podczas prześladowań tych, którzy z przekonań sumienia odmawiali służby wojskowej, i trwało dalej w tamowaniu pracy pozafiguralnego Jana, w ukrzyżowaniu Jezusa na większą skalę i pokutującego złodzieja, i wkrótce zaraz przed nadchodzącym trzęsieniu ziemi, a szczególnie podczas tegoż trzęsienia, dojdzie do najwyższego szczytu. Obecne odmawianie ludu Bożego pokłonienia się kościelnictwu i podczas symbolicznego trzęsienia ziemi odmawianie poparcia z bronią królestwa szatana, walącego się pod uderzeniami Jehu, będzie pobudką dla szatana, by ich prześladować i precz wypędzić od siebie. Uwolnienie ludu Bożego. Tym sposobem udział szatana w prześladowaniu i wygnaniu ludu Bożego spośród pozafiguralnych Egipcjan będzie aktualnym wyswobodzeniem ich z pozafiguralnego Egiptu, jako pozafigura rozkazu faraonowego do Mojżesza i faraona: wstańcie, wynijdźcie z pośrodka ludu mego i wy i synowie izraelscy, a poszedłszy służcie Panu, jakoście mówili. Nadto trzody wasze i bydła wasze zabierzcie, jakoście żądali, a odchodząc mnie też błogosławcie. Wiersze 31 i 32. Szatan poczuje się błogosławionym, gdy się pozbędzie mieszkańców, którzy stali się okazją wielu smutku i szkody dla niego i jego królestwa. tak jak prześladowania w państwie brytyjskim i w Ameryce były dosyć ostre, tak możemy według wierszy od 31 do 33 spodziewać się jeszcze ostrzejszego wybuchu prześladowania po zaczęciu się walki Armagedonu. W wierszu 33 mamy powiedziane: przynaglali Egipcjanie ludowi, aby ich co rychlej wyprawili z ziemi, z czego można zauważyć, że obywatele królestwa szatanowego postępują według przykładu ich króla w prześladowaniu. To prześladowanie trwało w Wielkiej Brytanii i w Ameryce od 1915 do 1918 roku i odtąd ujawniało się również w naszej pracy ze strofowaniem Janowym, listem Eliaszowym i w pracy gedeońskiej. Należy spodziewać się tego więcej, gdy zostaniemy odcięci od pracy do publiczności przed zaczęciem się walki Armagedonu w Ameryce. Niektórzy z naszych braci kapłańskich połączeni z grupami lewickimi mieli w tym udział. Także inni z ludu wprawdzie w ruchach lewickich przechodzili prześladowanie, szczególnie niektórzy z lewitów połączonych z propagandą towarzystwa, a co jest zobrazowane w pokutującym złodzieju. Oni także będą odcięci od pracy publicznej, co jest przedstawione przez śmierć pokutującego złodzieja. Lecz gdy walka Armagedonu zacznie się w Ameryce, to pozafiguralni Egipcjanie głęboko dotknięci śmiercią ich wodzów i dowiadujący się, że lud Boży nie będzie popierał królestwa szatańskiego, będą na pewno prześladować ich z jeszcze większą złością niż podczas wojny. Wrażenia przynaglali, i aby ich co rychlej wyprawili z ziemi, dają taką myśl: oto nie potrzebujemy się kłopotać, gdyż to będzie dla nas ukrytym błogosławieństwem, ponieważ uwolni nas spoza figuralnego Egiptu. Wrażenie Egipcjan: pomrzemy wszyscy, wyobraża, że pozafiguralni Egipcjanie po odczuciu plagi śmierci ich wodzów podczas ucisku, będą w obawie, iż lud Boży przez swe czynności i zasady będzie sprawą zniszczenia ich wszystkich, lub pewna ich część, w dodatku do pierworodnych, poniosłaby śmierć, chociaż, jak wiadomo, niewtórą śmierć. Wiersz 34 pokazuje, jakie proste pożywienie Izraelici wzięli ze sobą przy opuszczaniu Egiptu, nie mając nawet czasu na upieczenie chleba. Druga część wiersza 34 jest podana w ten sposób w tłumaczeniach angielskich: a niecki z ciastem owinąwszy w szaty swe kładli na ramiona swoje. Ciasto nie było zakwaszone, kwasu widocznie nie dodawano przed zarobieniem mąki w ciasto, lecz było pozostawione w nieckach i razem owinięto je w szaty i niesiono na ramionach w drodze do Ramses, werset 37. Ażeby zrozumieć poza figurę tego, musimy przypomnieć sobie podwójne wyjście spoza figuralnego Egiptu. Po pierwsze, to, któreśmy uczynili, gdy opuściliśmy kościół nominalny i przyszliśmy do prawdy, co uczyniło nas wolnymi od niewoli błędu. Kolosensów rozdział 1 werset 13. W tym wyjściu jesteśmy przedstawieni w Aaronie, jako mówczym narzędziu Mojżesza, których szatan chciał zmusić do niewoli grzechu i błędu. Druga Mojżeszowa rozdział 5 werset 4. Po drugie, to, które czynimy przy naszym wyzwoleniu z wszelkiego śladu królestwa szatańskiego, a nie tylko z jego części kościelnej. W obydwóch tych wyzwoleniach lud Boży wykonuje poza figurę wiersza 34, jak następujące wyjaśnienie poza figurę wykaże. Ciasto przedstawia prawdę. Niecki, w których ciasto było zagniatane, przedstawia umysły ludu Bożego. Zagniatanie ciasta w nieckach przedstawia zastanawianie się nad prawdą, przez co prawda staje się zrozumiałą w naszych umysłach. Owinięcie niecek z ciastem w szaty Izraelitów, przedstawia uchwycenie prawdy i umysłu przez łaski ducha i przyswajanie prawdy przez naszą wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo. Niesienie ciasta w nieckach tak owiniętych na ramionach, przedstawia krzewienie prawdy przez lud Boży, a to krzewienie jest szafarstwem ludu ubożego. To było czynione przy naszym wychodzeniu z królestwa szatańskiego w pierwszym znaczeniu podanym powyżej, teraz czynimy to w drugim znaczeniu. Tłumaczenie wiersza 35, tak w polskim jak i w angielskim powszechnym przekładzie jest niewłaściwe. Słowo wypożyczali powinno być podane wyprosili, gdyż słowo hebrajskie szaal znaczy prosić, a nie pożyczać. Zobacz angielskie przekłady, poprawiony przekład angielski, poprawiony przekład amerykański, Younga, Rotherhama, i tak dalej. Dwa razy Bóg dał rozkaz, by Izraelici prosili, nie, pożyczali, o naczynia złote, srebrne i szaty. Druga Mojżeszowa rozdział 3 werset 22, rozdział 11 werset 2. Z niewłaściwego tłumaczenia zawartego w tych dwóch wierszach można wnosić, jak dowodzą niedowiarkowie, że Bóg rozkazał Izraelitom wypożyczyć tych rzeczy z zamiarem nie oddania ich więcej. Możemy być pewni, że Bóg nie jest wspólnikiem w postępowaniu tych, co tak czynią, co przy pożyczaniu mają oszukańcze zamiary zabrania na zawsze przedmiotów pożyczonych. Trudność może być łatwo usunięta, gdy słowu szaal damy właściwe znaczenie prosić. Cała sprawa stanie się jasną, gdy zrozumiemy pewien wschodni zwyczaj. Na wschodzie jest taki zwyczaj, że sługa przy opuszczaniu służby u swego pana ma prawo prosić o jakąkolwiek rzecz jako dar pożegnalny. Druga Królewska rozdział 2 wersety 9 i 10. Zwyczaj ten obowiązuje pana, by zgodził się na podarowanie tego, o co sługa prosi, jeśli jest możliwym. Odmówienie takiej prośbie byłoby legalnym przestępstwem i podlegałoby sądzeniu o odszkodowanie, a co zawsze wychodzi na korzyść sługi, jeśli może udowodnić, że był dość wiernym. To pokazuje, że odmówienie daru jest tam uważane jako zlekceważenie i zniesławienie sługi. I dlatego przedstawiamy to prawo. Izraelici na pewno zasłużyli sobie na jakieś wynagrodzenie za swą długoletnią służbę, i dlatego Bóg im rozkazał, by prosili o dar pożegnalny przy rozstaniu się. Z tego widzimy, że boski rozkaz podany w drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersecie 22 i rozdziale 11 wersetach 2 i 3 i jego wypełnienie w rozdziale 12 wersetach 35 i 36 były zupełnie słuszne i sprawiedliwe. To wyjaśnienie usuwa często czynione zarzuty moralnym naukom biblijnym ze strony niedowiarków. Zastanówmy się teraz nad poza figurą wierszy 35 i 36. Poza figura tych wierszy nie ma być czymś zupełnie nowym, ponieważ główne punkty były już wyjaśnione przy komentowaniu drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersecie 22, rozdziale 11 wersetach 2 i 3, a wypełnione rozkazy są tu przedstawione jako historyczne fakty. Tak jako i wiersze 35 i 36 pokazują, synowie izraelscy uczynili, według rozkazania Mojżeszowego, i tak dalej, jak podane w drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersecie 22, rozdziale 11 wersetach 2 i 3. Jak już było tam wyjaśnione, że naczynia srebrne i złote przedstawiają boskie prawdy, 1 Koryntów rozdział 3 werset 12, które pozafiguralni Izraelici wydostali z wyznań, pism, wykładów i rozmów pozafiguralnych Egipcjan, przez odrzucenie błędów, a zharmonizowanie jednej prawdy z drugą. Głównymi prawdami wydobytymi z błędu było 12 szafarskich doktryn z 12 denominacji chrześcijaństwa. Niektóre z tych doktryn były tylko częściowymi prawdami, jakie nauczały różne denominacje, podając je w sprzeczności jedne z drugimi. Jak na przykład wolna łaska nauczana przez Arminian. Arminianie, czyli remonstranci wyznawcy nauki Jakuba Arminiusza, działającego w latach 1560-1609, i kalwińskie doktryny o wyborze, które zostały zharmonizowane przez odrzucenie błędów sekciarskich połączonych z nimi, a przeniesienie ich działalności do innej dyspensacji i wykazanie ich rzeczywistej wspólności cech. Następnie przykładem może być nauka uniwersalistów o wiecznym zbawieniu dla wszystkich, i nauka ewangelików o wiecznym zbawieniu dla pogan, niemowląt i idiotów, pomimo ich nieświadomości, które to doktryny zostały zharmonizowane przez wyrzucenie z nich błędów, a wyznaczenie pierwszej do powszechnego wybawienia z potępienia Adamowego, a drugiej do czasu próby dla wszystkich niewybranych w tysiącleciu. Podobnież teoria unitariańska, podająca, że Jezus był tylko zwykłym człowiekiem, a teoria ortodoksji, że był Bogiem i człowiekiem, zostały zharmonizowane przez odrzucenie błędów obu poglądów, a przyjęcie właściwego pojęcia o naturach naszego Pana w czasie Jego istnienia, zanim stał się człowiekiem, gdy był człowiekiem i gdy przestał być człowiekiem. Wiele innych klejnotów boskiej prawdy zostało oddzielonych od błędnych poglądów religijnych, politycznych, socjalnych, itd., przez spory ludu wprawdzie z pozafiguralnymi Egipcjanami. Lud Boży dopominał się o te rzeczy przez branie udziału w sporach z pozafiguralnymi Egipcjanami. Niemało z tych prawd otrzymano podczas pierwszego uderzenia Jordanu, o wiele więcej otrzymujemy od tego czasu, co dają świadectwo stronice naszych pism, na przykład z punktu figury w odkrywaniu pozafiguralnych naczyń w kierunkach językowych, wykładających, historycznych i systematycznych, jakie nosili lewici zakryte. Można zauważyć, że pozafigura koncentruje się w tej sprawie na skończonym obrazie, jak również na obrazie proszenia o pozafiguralne szaty. To jest zwykłym kierunkiem wypełnienia się figur biblijnych, chociaż często skupiają one myśl na początkach pozafigur. Faktycznie proszenie o naczynia srebrne, złote i szaty, rozpoczęło się w pozafigurze z czasem rzęcia, ale figura skupia tu myśl na skończonym obrazie, który należy do Epifanii, chociaż włącza także i to, co było uczynione w tej sprawie w Parouzji, przy opuszczaniu kościelnictwa jako części symbolicznego Egiptu, w pierwszym opuszczeniu. Prośba o symboliczne szaty. Prośba o szaty przedstawia postęp pozafiguralnych Izraelitów w gorliwym staraniu się o okazanie łask ducha przy zetknięciu się z pozafiguralnymi Egipcjanami, szczególnie gdy są ponoszone pewne próby przy takich zetknięciach. Pozafiguralni Egipcjanie nie zgadzali się z postępowaniem, jakie wierność do prawdy wymaga od pozafiguralnych Izraelitów, okazując swoje niezadowolenie myślą, słowem i czynem mniej więcej wrogim i prześladowczym. To dzieje się niekiedy w stosunkach rodzinnych, przyjacielskich, socjalnych, politycznych, a czasami w interesie, zatrudnieniu i kościele. W tych różnych stosunkach pozafiguralni Egipcjanie sprzeciwiali się pozafiguralnym Izraelitom przez nagane, spory, krytykę, złorzeczenia, naigrawania, nienawiści, ekskomunikę, oszczerstwa, fałszywe przedstawienia, bojkoty, prześladowania, grzechy, błędy, samolubstwa, światowości, opresje i gwałty. Gdy zaś pozafiguralni Izraelici przez pilne staranie się by okazać ducha pańskiego wśród tych wrogich i prześladowczych czynności, przyjmując je w cierpliwości, łagodności, cichości, uprzejmości, pokorze i przebaczeniu, prosili Egipcjan o symboliczne szaty, łaski, zalety, ducha. Kolosensów rozdział 3 werset 12, 1 Piotra rozdział 5 werset 5, Izajasza rozdział 61 werset 10, Objawienie rozdział 3 werset 18. Gdy pozafiguralni Izraelici byli wiernymi i bardzo pilnie starali się o nabycie i okazanie ducha pańskiego wśród tych różnych krzywd im wyrządzonych, i gdy praktykowali wierność, to pozyskali, oczyścili, wzmocnili, zrównoważyli i skrystalizowali w sobie te łaski. Takie gorliwe staranie się, ażeby okazać ducha pańskiego, jest poza figurą izraelskiej prośby Egipcjan o szaty. Pozyskanie tych łask lub cnót jest zobrazowane w izraelskim otrzymaniu szat od Egipcjan, a wyrządzanie powyżej opisanych krzywd poza figuralnym Izraelitom, jest poza figurą dania tych szat przez poza figuralnych Egipcjan. Drodzy bracia, jeżeli będziemy uważali nasze przykre doświadczenia, jakie otrzymujemy od obałamuconych sług szatana, jako sposobności do osiągnięcia prawdy Bożej i łask ducha, to dopomoże nam, iż będziemy pragnęli otrzymać te rzeczy z tych doświadczeń, i dopomoże nam, do otrzymania ich w duchu pańskim, a przez to otrzymamy symboliczne naczynia złote, srebrne i szaty. Spoglądajmy na te doświadczenia z tego punktu zapatrywania i czyńmy zgodnie, gdy się znajdziemy wśród nich, a wyjdziemy z doświadczeń wielce ubogaceni duchowo. Powyższa uwaga powstrzyma nas od szemrania i narzekania, gdy znajdziemy się wśród takich doświadczeń, i dopomoże nam znosić je z radością. 1 Piotra rozdział 4 wersety od 12 do 14. A tak czyniąc, uczynimy to według rozkazania Mojżeszowego, werset 35, czyli według rozkazu naszego Pana. Ale czy Pan nasz Jezus Chrystus dał nam taki rozkaz podczas parouzji i czy dotąd daje podczas Epifanii? Tak jest, On dał i dotąd daje. Znajdujemy Jego rozkaz w strażnicach Onego Sługi i w teraźniejszej prawdzie w takich artykułach, gdzie są omawiane przedmioty o kształtowaniu charakteru wśród przykrych doświadczeń odbieranych od świata, jak również znajdujemy je w tomach, szczególnie w tomie szóstym, w niektórych kazaniach, w wykładach i naukach pielgrzymów i starszych i w rozmowach ludu ubożego. Czyśmy prosili pozafiguralnych Egipcjan o symboliczne złoto, srebro i szaty? Tak, jak wszyscy wiemy, przez wiele doświadczeń. A czyśmy otrzymali symboliczne złoto, srebro i szaty? Tak, w takiej proporcji, w jakiej byliśmy chętni do uprawiania i okazywania ducha pańskiego i gdy wykonywaliśmy to w praktyce podczas nieprzyjaznych doświadczeń z pozafiguralnymi Egipcjanami. W dodatku do otrzymywania tych cennych rzeczy podczas parouzji, czy otrzymujemy je w Epifanii od 1915 roku, jak figura wskazuje, od wielkich i małych pozafiguralnych Egipcjan? Na pewno, że otrzymujemy i to potrwa dalej podczas Epifanii, szczególnie podczas doświadczeń, jakie są przed nami w czasie walki Armagedonu. Z tego widzimy faktyczne wypełnienie się tej figury i w akuratnym czasie. Podczas omawiania drugiej Mojżeszowej rozdziału 11 wersetu 3 podaliśmy jako przepowiednie poza figurę z pierwszej części wiersza 36 i z tego powodu nie będziemy ponownie tego objaśniali. Druga część tego wiersza powinna być podana według tłumaczenia doktora Younga jak następuje: oni, Egipcjanie, byli przyczyną ich, Izraelitów, prośby o rzeczy. W figurze Egipcjanie tak bardzo pragnęli pozbyć się Izraelitów, że sami zachęcali ich do prośby, by prosili o wszystko, czego sobie życzą. A według charakterystyki izraelskiej w nabywaniu rzeczy, oni prosili o bardzo wiele, bo im więcej tym lepiej. To znaczy w poza figurze, iż wielka niechęć, jaką czuli pozafiguralni Egipcjanie względem pozafiguralnych Izraelitów, pobudziła ich do zadawania im cierpień z taką chęcią i w takiej mierze, iż to wzbudzało w Izraelitach coraz większą chęć posiadania boskiej prawdy i licznych łask ducha, by tym sposobem mogli wytrzymać doświadczenia właściwie i w duchu pańskim. Tym to więc sposobem pozafiguralni Egipcjanie pobudzili pozafiguralnych Izraelitów do próśb o symboliczne złoto, srebro i szaty i byli powodem wzmagania się próśb izraelskich o te rzeczy. Izraelici prosili w figurze o tak wiele wartościowych rzeczy, że złupili Egipcjan. Werset 36. A jak wielką ilość otrzymali od Egipcjan z tych rzeczy, możemy łatwo zrozumieć, że oni jako ubodzy niewolnicy, dali w tym samym roku bardzo wiele złota, srebra i szat na budowę przybytku, jego sprzętów, naczyń i innych przyborów. W pozafigurze było również wielkie złupienie pozafiguralnych Egipcjan z symbolicznego złota, srebra i szat. Bo cóż pozostało z wyznań, pism, wykładów i rozmów pozafiguralnych Egipcjan, po zabraniu boskiej prawdy? Nic, jak tylko śmiecie i odpadki. A gdy jedyna wartość została od nich usunięta, pozostali bez wartości, i to jest złupieniem umysłów pozafiguralnych Egipcjan, którzy pod atakami prawdy, podczas sześciu przesiewań, odrzucili ją przez swoje wierzenia, a przez to udowodnili, iż tak się faktycznie stało. W ich sercach były naturalnie zmieszane dobre zalety ze złymi, tak jak w człowieku światowym znajdują się niektóre pozostałości podobieństwa Bożego. Tak i w ich wierzeniach, pismach, wykładach i rozmowach zawierała się mieszanina prawdy z błędem. Zanim te zostały oddzielone od siebie przez lud Boży, po którym to procesie pozafiguralni Egipcjanie utracili prawdę a zatrzymali błąd, co można widzieć z tego, jak przesiewania oddziałały na nich w świątnicy, na dziedzińcu i w mieście, Ezechiela rozdział 9, na ile ich uczucia, myśli, słowa i czyny są grzeszne, samolubne i światowe względem ludu Bożego, na tyle oni stopniowo zatracają z swych serc jedną dobrą zaletę po drugiej, aż w końcu pozbawiają się naturalnych cnót, jakimi niegdyś odznaczali się mniej więcej jako szlachetni światowi ludzie. A pozafiguralni Izraelici przez swoją wierność zasadzie i duchowi pańskiemu zachowują się w taki sposób, że pobudzają serca pozafiguralnych Egipcjan do czynów ohydnych względem nich, co każdy z nas przez doświadczenia to nieraz odczuł. Ileż to mężów, żon, przyjaciół lub znajomych, osób ze stanu duchownego lub świeckiego, urzędników lub zwykłych obywateli, pracodawców lub robotników, będąc źle usposobionych względem dobrych postępków świętych, tak podkopało naturalną dobroć swoją, że prawie zupełnie ją zatracili. Przez to dali świadectwo, że zostali złupieni, natomiast wierny pozafiguralny Izraelita był wielce wzbogacony w charakterze przez swoje właściwe zachowanie się wśród tych doświadczeń. Te uwagi powinny wzbudzić w nas politowanie, a nie urazę do pozafiguralnych Egipcjan. Albowiem będąc wzbogaceni przez te przykre doświadczenia możemy to łatwo uczynić, Oni zaś zubożeni przez swoje postępki stali się istotnie biednymi. Lekcja, jaka wypływa z wierszy 35 i 36, jest, aby się domagać od pozafiguralnych Egipcjan wielkiej ilości symbolicznego złota, srebra i szat, a ich złe usposobienie względem nas na pewno udzieli nam wiele z tych symbolicznych rzeczy, byle się nas tylko pozbyć, gdyż nasza obecność między nimi jest dla nich niebezpieczeństwem i obrzydliwością. Chwalmy Boga za to, od którego wszystkie błogosławieństwa pochodzą, a którego mądrość, miłość, moc i sprawiedliwość wytwarzają tak wiele dobrego dla nas. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1947 roku, na stronach od 9 do 15.